Radio Gdańsk. Odkryj na nowo.
Dzień dobry Państwu, jest 10.06 w środę. Skoro środa to program Ludzie i Pieniądze poświęcony przede wszystkim gospodarce morskiej, a w studiu Radia Gdańsk mamy trzech debiutantów w naszym programie. Tym serdecznie witam pan Łukasz Grańkę, prezes Zarządu Portu w Gdańsku, Łukasz Wojtasiak z Inkubatora Morskiego oraz Marek Świeczkowski z klastra logistyczno-transportowego. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie prezesie, pierwsze pytanie do pana prezesa Grańkę. Bardzo dobre wyniki przeładunkowe wszystkich polskich portów, zarówno w Gdańsku, jak i w Gdyni, ale też w zespole Szczecin-Świnoujście. Widać ożywienie. Rosną przeładunki. Czy ten kryzys chiński i embargo w handlu z Rosją już nam są niestraszne, czy inne przyczyny zdecydowały o tym, że przeładunki są bardzo przyzwoite?
W mojej ocenie świadczy to o tym, że gospodarka u nas w kraju rośnie, zwiększa się popyt i konsumpcja na towary. Tak naprawdę wzrost tych przeładunków, wolumenu przeładunków, to też efekt inwestycji, które zostały poczynione. To jest dostęp do portu. To są inwestycje PKP PLK, to są inwestycje drogowe również i podobnie w innych portach. Stajemy się po prostu coraz bardziej konkurencyjni i coraz bardziej zaczynamy być otwarci na zaplecze bezpośrednie naszych portów, czyli naszych sąsiadów. Mam na myśli tutaj Czechy, Słowację, Ukrainę.
W przypadku Gdańska to baza kontenerowa i paliwa decydują o tych wzrostach, czy jest to bardziej rozłożone na kategorie różnych towarów?
Znaczy jesteśmy dość towarowo zdywersyfikowani, także kontenery, paliwa stanowią 1/3 w wolumenie towarów, które są przeładowywane na terenie naszego portu.
A proszę powiedzieć, mieliśmy do czynienia z protestem kierowców DCT, którzy skarżyli się na kłopoty jakby poza portem, czyli związane z kwestią dojazdu, samego braku parkingu. Skoro mamy i eksperta od logistyki, i pan prezes w naszym studio, jakie panowie widzicie rozwiązanie dla tych kłopotów? Czy ten system, który będzie przez DCT wprowadzany, elektronicznego awizowania, może coś rzeczywiście zmienić? Czy tak naprawdę z punktu widzenia portów, nie tylko gdańskiego, ale także gdyńskiego, potrzebne są na przykład, nie wiem, parkingi buforowe 30-50 km od Trójmiasta? Czy można to zmodernizować, czy zorganizować w inny sposób? Co by było panów zdaniem kluczowe?
W mojej ocenie rozwiązaniem problemu jest po prostu wybudowanie parkingów i wtedy można się zastanawiać nad tym, czy one są wystarczające, czy też nie. Na dzień dzisiejszy mamy sytuację, w której na terenie portu nie ma żadnego parkingu, w którym spokojnie mogą kierowcy odpocząć, czekać na załadunek, na przemieszczenie się z tego parkingu pod terminal, czy do terminalu, w którym następuje załadunek. To jest tak trochę jakby budować centrum handlowe bez parkingu, a później się dziwić, dlaczego wszyscy są niezadowoleni, tak? Szczególnie klienci. W mojej ocenie jest to priorytet dla zarządu portu w nowym składzie. Zrobimy wszystko, aby kierowcy mieli godne warunki wypoczynku na terenie. Wydaje mi się, że bardziej parking powinien być zlokalizowany jednak na terenie portu niż jakoś zbytnio oddalony, ponieważ to zawsze będzie implikowało komplikacje, jeżeli chodzi o przemieszczenie się na czas załadunku. Docelowy model to jest taki, żeby był parking na terenie, którego kierowca dostaje informację, że ma stawić się o określonej godzinie na danym terminalu i tam przyjąć ładunek. Czy go zdać?
Z punktu widzenia rozwiązań logistycznych, optymalne rozwiązanie, panie Marku, dla transportu, dla portu, czy może takim alternatywnym kierunkiem powinno być wspieranie transportu kolejowego? Wiadomo, on jest bardziej ekologiczny. Czy na te ciężarówki jesteśmy skazani tutaj?
Proszę państwa, oczywiście transport drogowy jest w tej chwili przeważający. W tej chwili 80% całkowitego wolumenu w tonokilometrach jest przewożonych transportem drogowym. Natomiast bardzo rozwija się również transport kolejowy, a także coś, co postuluje nasz klaster od praktycznie 4 lat, czyli intermodal. Chcemy, żeby były ładunki przewożone różnymi środkami transportu. I
system kombinowany.
System kombinowany, tak. Żeby pojawiały się ładunki przewożone częściowo pociągami, częściowo ciężarówkami, a potem oczywiście w naszym największym interesie przemysłu morskiego, potem statkami. I myślę, że to jest do zrobienia, bo dużo się zrobiło w ciągu ostatnich lat i myślę, że te rozwiązania tutaj portowe, a także z centrami, które teraz i terminalami naszymi, myślę, że to jest sensowne rozwiązanie i to właśnie pozwala na to, co mówił pan prezes, rozwój przewozów, przeładunków na naszym terenie.
A z punktu widzenia z takiego strategicznego rozwoju portu, ja może trochę prowokacyjnie zapytam, czy nie szkoda terenów na zapleczu portu, gdzie mogłyby powstawać różne inicjatywy paraprzemysłowe, czy związane z przetwórstwem na przykład, czy przemysł na zapleczu właśnie portu? No będziemy teraz tam budowali parking. Czy to nie jest panu prezesowi trochę szkoda tych terenów? Czy po prostu musimy to zrobić, a tych terenów rezerwa w Gdańsku jest taka, że i tak na tą pozostałą działalność wystarczy?
Rezerwa terenów w Gdańsku na pewno jest. Terenów jak najbardziej jest mi szkoda i wręcz myślimy o pozyskiwaniu nowych gruntów, a nie sprzedawaniu majątku, jakim dysponujemy. Natomiast w kwestii lokalizacji parkingu buforowego prowadzimy rozmowy z GARG-iem, aby pozyskać od nich właśnie część terenu, na którym moglibyśmy zlokalizować parking. Niemniej jednak z uwagi na potrzebę, jaka istnieje, my prowadzimy prace koncepcyjne, które będą mogły być zastosowane tak na naszych terenach, jak i ewentualnie na terenach pozyskanych od GARG-u. Wiąże się to z koniecznością uzyskania wielu zgód korporacyjnych na możliwość dokonania zakupu, to są wyceny nieruchomości i tak dalej. Później sam proces inwestycyjny przewidujemy już w formule projektu i buduj, aby jak najbardziej skrócić czas realizacji. Naprawdę zależy nam na tym, żeby zbudować parking bardzo kompleksowy, żeby była i stacja benzynowa, i miejsce, gdzie kierowcy będą mogli odpocząć, zjeść, nie wiem, umyć samochód, umyć cysterny. Kompleksowo.
A panie prezesie, perspektywa czasowa tego rozwiązania?
Postawiliśmy sobie takie daty graniczne, jeżeli do końca stycznia nie uda nam się przedłożyć materiałów na Radę Nadzorczą, jeżeli chodzi o pozyskanie terenów od GARG-u, będziemy realizować ten parking i to zamierzenie inwestycyjne na swoich terenach.
To będziemy się przyglądali, bo przypomnijmy, sprawa parkingu dla kierowców na zapleczu portu jest niezwykle ważna. Kierowcy protestowali w tej sprawie. Przypomnę, w studiu Radia Gdańsk Marek Świeczkowski, Bartosz Wojtasiak i Łukasz Greńkę, a my do dyskusji wrócimy za kilka minut.
Radio Gdańsk. Odkryj na nowo.
Środowe wydanie programu Ludzie i Pieniądze. Przypomnę, w studiu Radia Gdańsk Bartosz Wojtasiak, Marek Świeczkowski i Łukasz Greńkę. Pan Bartosz reprezentuje Inkubator Morski. To jest taka ciekawa wersja startera, czy w ogóle inkubatora przedsiębiorczości, który nakierowany jest na działalność związaną z branżą morską. I rozmawiamy dzisiaj między innymi o sposobach zagospodarowania terenów w porcie, na zapleczu portu. Panie Bartoszu, dla jakiej pana zdaniem typów działalności nowoczesnych w gospodarce morskiej byłoby miejsce w Gdańsku, czy w ogóle na zapleczu szerzej rozumianych polskich portów?
Inkubator morski to jak na razie jeszcze wizja, także pracujemy nad nią wspólnie, mamy tutaj grono partnerów i specjalistów, także staramy się, żeby to była taka platforma wymiany wiedzy, doświadczeń, nie wyłącznie miejsce, ale także taka przestrzeń, troszeczkę taki Hyde Park wymiany pomysłów, ale też konkretna wiedza, którą będzie można pozyskać czy dostać od specjalistów, ekspertów z danej branży. Jeśli chodzi o to, jakie branże lub to, jakie firmy, jakie rozwiązania można by wdrażać w portach, czy w tych terenach okołoportowych, czy wśród firm korzystających z portowej infrastruktury, no to ten zakres jest gigantyczny wręcz, no niesamowicie szeroki, bo tutaj możemy zacząć od rozwiązań software'owych, czyli takich rozwiązań teleinformatycznych, aplikacji, które optymalizują koszty, skracają łańcuchy dostaw, pomagają w przesyle towaru w określony sposób. A z drugiej strony to mogą być rozwiązania takie czysto techniczne, nie wiem, na przykład firmy produkujące szybko schłonący beton, czy inne rozwiązania, które mogłyby przyspieszyć też pracę, czy ułatwić pracę firm, które są związane w wszelaki sposób z sportem.
Kiedy mówimy, dyskutujemy ostatnio o porcie, to przede wszystkim mówi się o tym, jakie były inwestycje w DCT. Jest mowa także o rozbudowie naftoportu. Natomiast bardzo często pojawia się taka wizja czy postulat, żeby na zapleczu portu powstawał taki nowoczesny przemysł, że mielibyśmy wtedy taką sytuację, że coś się przeładowuje w Polsce, przerabia, uszlachetnia, zmienia, czyli nie tylko służymy jako miejsce przeładunku samego, ale także jako wokół tego narasta cała strefa przemysłowa i to jakby podnosi naszą rangę jako ośrodków przemysłowych. Panie prezesie, czy ta wizja jest nazbyt optymistyczna? Czy liczycie państwo, że oprócz centrów logistycznych na zapleczu portu jest szansa właśnie na taką działalność produkcyjną, między innymi związaną czy wykorzystującą w jakiś sposób nowe technologie?
My się naprawdę nie ograniczamy do branż. My zapraszamy do współpracy absolutnie wszystkich. Natomiast to nie może być tak, że my czekamy, aż ktoś się do nas zgłosi. Dlatego przygotowujemy obecnie bardzo kompleksową informację na temat terenów, które chcemy skomercjalizować, na temat ich uzbrojenia, możliwości zagospodarowania i będziemy wychodzili z tą ofertą na zewnątrz. To jest chyba kwestia tego, że inwestorzy nie bardzo wiedzieli o potencjale, jaki jest w porcie. Ten potencjał pokazał w pewnym momencie garg i na tym wygrał. Pewne rzeczy w mojej ocenie były przespane, bo centra logistyczne równie dobrze mogłyby powstawać na terenie portowym. Natomiast to cały czas możemy żyć tutaj jak w synergii. My mamy swoje uwarunkowania, mamy swoje możliwości. Przede wszystkim upatruję tych możliwości w zorganizowaniu i rozszerzeniu wolnego obszaru celnego na bezpośrednie zaplecze DCT i tam budowanie magazynów, które pozwalają zaoszczędzić przedsiębiorcom na opłatach, które wiążą się z importem towarów.
Panie Marku, z punktu widzenia logistyki, gdyby pan tak trochę na zasadzie adwokata diabła miał wskazać najsłabsze punkty właśnie na styku portów z zapleczem, co by trzeba zrobić? No, wszyscy mówią o kłopotach Gdyni z transportem kolejowym. W Gdańsku no, kwestia ciężarówek, chociaż to wydaje się, że inna skala nakładów na rozwiązanie tego problemu, to jest zupełnie nieporównywalne. Ale co jest naszą taką piętą achillesową, logistyczno-transportową?
Proszę Państwa, ja myślę, że największą bolączką i największym problemem są wąskie gardła, które dla przeładunku towarów, dla przeładunku koleją mogą stać się zagrożeniem. Ja mogę wspomnieć w tej chwili o budowie centrum Radunia, które będzie nam tworzyć właśnie takie wąskie gardło, które może nawet spowodować zablokowanie dostępu do portów w Gdyni.
Czyli przypomnijmy, to jest inwestycja w samym centrum Gdańska.
W samym centrum Gdańska powoduje tunel, który jest budowany w miejscu styku centrum i torów kolejowych. Może spowodować, że przy transporcie ładunków niebezpiecznych będzie to stwarzać nawet zagrożenie dla klientów tego centrum. Dlatego my jako klaster logistyczno-transportowy skierowaliśmy odpowiednie pismo do ministerstwa wspólnie z naszym partnerem Lotos Kolej, żeby przewidywać takie sytuacje. Myślę, że mądrość tutaj naszych decydentów powinna być tak dalekowzroczna, że przewidują takie właśnie zagrożenia.
Ale co to znaczy, że te ładunki niebezpieczne z portów Gdyni na przykład muszą jeździć teraz tylko i wyłącznie przez Kościerzynę, czyli tą szlakiem kolejowym, który też wymaga nakładów? Zupełnie nie da się nic niebezpiecznego przewieźć przez centrum Gdańska w tej chwili?
No w tej chwili da się, natomiast my się obawiamy, że bezpieczeństwo, które gdyby jest zagrożeniem, są ładunki niebezpieczne, wiele chemikaliów, które jest na przykład włożonych, po prostu może połączenie tunelem może zostać zablokowane i to jest jak gdyby nasz głos taki, żeby wprowadzić te wysokie normy bezpieczeństwa, żeby uchronić przyszłych klientów tego centrum, no ale też wszystkich mieszkańców i nie zablokować. Oczywiście jest też kwestia infrastruktury, żeby kolej mogła udrożnić połączenia i zastosować kilka objazdów, tak jak wspominaliśmy, te objazd od południa i wtedy będą mogły pociągi bez problemu dostarczać towary do portów w Gdyni, a także myślę, że również do portu w Gdańsku na wypadek jakiejś blokady.
Alternatywnego połączenia. A proszę powiedzieć, ale to zabrakło wyobraźni na etapie projektowania? Czy ten tunel sam z założenia jest zły? Jak pan to ocenia? Z punktu widzenia oczywiście transportowo-logistycznego.
Trudno powiedzieć. Już od 3 lat wspominamy o tym. Natomiast zmieniło nam się ministerstwo. Państwo może pamiętają, że swego czasu mieliśmy Ministerstwo Transportu. W tej chwili nie ma takiego ministerstwa. Musimy rozmawiać z Ministerstwem Infrastruktury i Ministerstwem Rozwoju. My jako klaster logistyczny. I myślę, że również współpraca między władzami samorządu wojewódzkiego i władzami rządowymi musi być bardzo ścisła. No także użytkownicy kolei, których teraz pojawiły się firmy prywatne, nie tylko PKP, muszą ze sobą się dogadywać. I taką właśnie inicjatywą jest nasz klaster, który pozwala na dyskusję, pozwala na spotkania i pozwala na przekazywanie informacji.
A z punktu widzenia inkubatora morskiego, o którym mówiliśmy przed chwilą, czy państwo chcecie się koncentrować na rozwiązaniach typowo portowych, stoczniowych? Czy na przykład tam też jest przestrzeń dla dyskusji o nowoczesnym transporcie już odchodzącym od samego portu, ale wychodzącym w głąb kraju, czy to pozostawiacie innym podmiotom?
Zdecydowanie tak. Chcielibyśmy wpisywać się w obszar jednej z pomorskich inteligentnych specjalizacji, która właśnie dotyczy tych tematów morsko-logistycznych. Także staram się traktować ten temat możliwie najszerzej, żeby też trafić z ofertą do jak największej liczby młodych przedsiębiorców, bo zakładamy wsparcie na zasadach takich inkubacyjnych, czyli dla firm, które dopiero rozpoczynają lub są na początku swojej drogi przy budowaniu firmy. Nie muszą być to młodzi przedsiębiorcy, ale młode firmy. Więc chcielibyśmy przygotować dla nich taką ofertę wsparcia. No i to, co najważniejsze dla nas, czyli otwartość dużych firm i podmiotów, z którymi chcielibyśmy tych młodych przedsiębiorców się dzielić.
A dostrzegacie państwo tą otwartość? Bo czasem to jest tak, że są różne instytucje wsparcia biznesu, tego młodego biznesu. Tak się trochę okazuje to sztuką dla sztuki. Nie boi się pan, że tutaj inkubator morski będzie trochę sztuką dla sztuki?
Przez wiele osób byłem przestrzegany przed tym, że tak faktycznie może być, że troszkę może być ciężko dotrzeć do tych dużych podmiotów z ofertą młodych firm początkujących. Ale po tych kilku miesiącach, jakie spędziłem na rozmowach i jakby lobbowaniu tego tematu wśród osób decyzyjnych, wiem, że tak nie jest. I chociażby przykładem jest nasza współpraca z zarządem Morskiego Portu Gdańsk, bardzo otwartym na innowacje i naprawdę zapowiada się bardzo obiecująco.
Gospodarka morska widocznie wyróżnia się pod względem innowacyjności na tle innych dziedzin naszego życia. Ja przypomnę, w studio Radia Gdańsk Łukasz Greinke, Bartosz Wojtasiak i Marek Świeczkowski, a my do dyskusji na temat gospodarki morskiej wrócimy za kilka minut.
Gdańsk. Odkryj na nowo.
Środowe wydanie programu Ludzie i Pieniądze. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk Łukasz Greinke, prezes zarządu portu w Gdańsku, Łukasz Wojtasiak z inkubatora morskiego i Marek Świeczkowski, klaster logistyczny. Wrócimy na chwilę do SMS-ów przysyłanych przez naszych słuchaczy. Państwo ostrzegacie innych kierowców o gigantycznym korku na obwodnicy od Szadułek do Straszyna. Bardzo dużo samochodów, także spacerowa w dół stoi 200 metrów przed leśniczówką. Inne sygnały, że trakt Świętego Wojciecha w kierunku Pruszcza całkowicie zatkany i bardzo uciążliwy korek. Ale skoro mówimy o SMS-ach od słuchaczy, to jeden z naszych słuchaczy napisał w zasadzie do pana prezesa Greinke: sąsiad wozi kontenery do Gdańska, ale jeździ też do Hamburga. Mówi, że w Hamburgu jest o 1000% lepiej. Oczywiście to pewna prowokacja, ale panie prezesie, oczywiście to nie zarząd Morskiego Portu w Gdańsku prowadzi samą działalność przeładunkową, bo to jest rola poszczególnych operatorów. pan reprezentuje zarządcę terenu de facto, natomiast no, z punktu widzenia polskiej gospodarki czasem żartowano, że drugi czy trzeci największy polski port to Hamburg. Czy państwo macie jakiś pomysł, żeby to takie przekonanie zmienić?
No tak jest, natomiast co chcę wyjaśnić, masa ludzi myli tak naprawdę rolę zarządu morskiego portu. Tak, my jako port nie zajmujemy się przeładunkami, robią to nasi operatorzy. My jesteśmy administratorem,
spółki, tak.
Dokładnie, my jesteśmy administratorem terenu, zarządzamy tym terenem i staramy się w jak najbardziej optymalny sposób, wykorzystać tereny, którymi dysponujemy. Kwestia tego, że sąsiad wozi kontenery do Gdyni, czy z Gdyni i z Hamburga, to tak naprawdę kwestia gestora ładunku. To on decyduje, gdzie ten ładunek ma pojechać, gdzie ma być rozładowany. My oczywiście jako zarząd portu musimy robić wszystko i inwestować w infrastrukturę, która umożliwi przeładowywanie tych ładunków u nas w porcie. To, co planujemy zrobić, to wspólnie z zespołem portów Szczecin-Świnoujście oraz Gdynia chcemy wspólnie wyjść na zewnątrz i reklamować naszą gospodarkę, naszą infrastrukturę, która umożliwia transport towarów przez Polskę jako ten najbardziej optymalny. Tutaj zderzamy też się oczywiście z przyzwyczajeniami spedytorów w innych krajach, którzy uważają, że nadal wygodniej jest towary importować czy eksportować z wykorzystaniem portów Europy Zachodniej. Natomiast my będziemy robić wszystko, aby ich przekonać, że przez Polskę nie jest nie tylko taniej, ale i szybciej. A na tym polega właśnie logistyka, czas i pieniądz.
A przypomnijmy, w Hamburgu przeładowywano nawet ponad 300 tysięcy kontenerów, których odbiorca końcowy był w Polsce. Natomiast jak pan sądzi, tutaj bardziej się do pana zawodowego doświadczenia odwołuje, ogólnie na takie negatywne czy na pozytywne postrzeganie Hamburga, bardziej wpływają kwestie biurokratyczne. Czasami się mówi, że tam to się załatwia szybciej, chociaż ostatnie statystyki polskich portów są naprawdę imponujące, że to bardzo, bardzo dobrze działa. Czy kwestie bardziej logistyczne, czy właśnie to przyzwyczajenie, czy może ceny, co jest głównym argumentem w rozmowach zewnętrznych?
Ja myślę, że wszystkie po kolei, po trochu z tych, o których pan mówi. Przede wszystkim zwrócić uwagę należy na jedno, że Gdańsk cały czas, te ładunki, które trafiały z Hamburga do Polski, powodowały, że nasz port był w czołówkach ładunków odbieranych właśnie z portu w Hamburgu do Gdańska. Natomiast diametralnie tą sytuację zmienił fakt, że do DCT zaczęły przybijać statki oceaniczne. Mamy bezpośrednie połączenie z Chinami i to widać, że tracimy w tym rankingu w Hamburgu, ale też Hamburg traci ładunki na rzecz naszego kraju. Jest to tyle istotne, aby przyciągać ładunki do Polski, że pamiętać musimy o tym, że importem towarów wiąże się cło. 25% cła pozostaje w kraju, w którym procedura importu się rozpoczęła.
Dochodem
Unii Europejskiej, dlatego to jest dla naszej gospodarki, to jest tylko i wyłącznie wartość dodana. Także musimy robić wszystko, aby intensyfikować i namawiać wszystkich, aby towary, które importowali za pośrednictwem naszych portów.
A panie Marku, z punktu widzenia naszych firm i tej infrastruktury, którą mają do dyspozycji, no przede wszystkim już na zapleczu portów, pan by ściągał kontenery przez Hamburg, przez Gdańsk, Gdynię. Co by pan robił?
Jeżeli pan redaktor mnie pyta, to w naszej nazwie jest odpowiedź: klaster logistyczno-transportowy Północ-Południe. My wspieramy głównie korytarz transportowy Bałtyk-Adriatyk i to jest naszym zadaniem. I tu odpowiadając trochę panu prezesowi o promocji, chcielibyśmy zaproponować i zrobiliśmy to już jakiś czas temu, o otwarciu wspólnego przedstawicielstwa polskich portów i być może firm zrzeszonych w klastrze w Pradze czeskiej. Myślę, że to jest dobry pomysł, ponieważ tam i przedstawicielstwa swoje mają i Rotterdam, i Hamburg, i taka placówka mogłaby dużo wspomóc naszych i dostawców z całego regionu, nie tylko Czechy, przecież też Węgry, przecież też Austria. Ja myślę, że taka inicjatywa, którą poparł również były wiceminister transportu, pan Andrzej Masel, mamy takie stosowne pismo z ministerstwa. Myślę, że nasza wspólna propozycja byłaby dobra. Myślę, że koledzy ze Szczecina również by to podchwycili, także moglibyśmy tą
promocję. Kiedyś Szczecin był główną siedzibą czeskiej floty, tak?
Zgadzam się. Czesi bardzo chcą tego, nawet ostatnio na spotkaniu podczas Dni Polskich w Pradze mieliśmy taką rozmowę i tam nawet mamy obietnicę lokalizacji takiego biura przedstawicielstwa. Myślę, że to jest dobry pomysł. Szczególnie, że w tej chwili w klastrze również, dyskutując w tej chwili również o pieniądzach, mamy możliwość składania aplikacji konkursowej w związku z tym, że klaster otrzymał status krajowego klastra kluczowego. Możemy ubiegać się o 6 milionów dla firm zrzeszonych w klastrze na promocję eksportu. I myślę tutaj, że i port powinien wykorzystać, ponieważ jest w klastrze i GARK również mógłby z tego korzystać. Te 6 milionów jest na wsparcie polskich eksporterów, na wyjazdy targowe, na misje gospodarcze. Myślę, że to jest dobra propozycja dla polskich eksporterów.
Zawsze bardzo promocja eksportu.
Bardzo dziękuję za zaproszenie do takiej inicjatywy. Na pewno przyjrzymy się temu, chętnie poznamy szczegóły i jesteśmy na otwarci na każdą inicjatywę, która ma się przyczynić do rozwoju portu.
A panie Bartoszu, ja mam takie pytanie, bo rozmawialiśmy tutaj o tej rywalizacji portów Hamburg czy kontra polskie porty. Czy z pana wiedzy, czy takiej informacji, które napływają, czy w polskich portach my jesteśmy technologicznie do tyłu wobec tego, co się dzieje na przykład w Niemczech? Czy akurat tutaj globalna gospodarka wymusiła to, że polskie firmy chętnie sięgają po najnowocześniejsze rozwiązania? Czy mamy tutaj się czego wstydzić, czy nie? Czasem się mówi, że polska gospodarka jest tak strasznie prosta. Chyba w branży morskiej jest troszkę lepiej, co?
To akurat trudno mi ocenić. Faktycznie w porcie w Hamburgu byłem, ale nie na tyle długo, żeby móc zobaczyć wszystko od środka. Faktycznie jesteśmy na dobrej drodze, jeśli chodzi o cyfryzację pewnych procesów. No ale to długa droga i bardzo dynamiczna, więc to, co robimy dziś, za 3 lata może okazać się już technologią naprawdę przestarzałą. My w inkubatorze Starter patrzymy na Hamburg, Rotterdam jako na porty źródła inspiracji, bo tam są naprawdę modelowe, zwłaszcza w Rotterdamie, naprawdę modelowe przykłady współpracy portu ze startupami, czyli z tymi początkującymi firmami, które opracowują pewne usługi, produkty w oparciu o nowe technologie. Mieliśmy okazję zaprosić przedstawiciela portu z Rotterdamu ostatnio do Gdańska. Przedstawiliśmy mu też pomysły polskich przedsiębiorców. Mieliśmy też małą wizytę studyjną w Hamburgu, także jakby czerpiemy od najlepszych, od największych portów w Europie. I wiemy, że jeśli chodzi o pomysły i przedsiębiorczość, nie mamy wiele, jakby nie stoimy z tyłu w drugim rzędzie, ale jeśli chodzi o wdrażanie czy implementowanie tych rozwiązań, czy usprawnianie pewnych procesów, jeśli chodzi o sam kontakt właśnie między dużymi podmiotami, instytucjami, a tymi firmami, które te rozwiązania przygotowują, no to tu jest jeszcze sporo do zrobienia i stąd właśnie ta inicjatywa powołania inkubatora morskiego. Ja tylko zaznaczę, że to jest, ten pomysł powstał z inicjatywy nie tylko inkubatora Starter, ale też Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego i Zarządu Morskiego Portu w Gdańsku. I oczywiście chcielibyśmy zrobić bardzo szeroką formułę tego, także międzysektorowej wymiany doświadczeń, także nie zawężamy się do tego grona, a staramy się to
jak najszerzej.
Tak.
Państwo cały czas piszecie o sytuacji drogowej, ona rzeczywiście musi być fatalna. Obwodnica stoi w kierunku Tczew-Toruń od wysokości zjazdu na Pruszcz Gdański. Co się dzieje? Ale państwo piszą też, i tutaj są pytania bezpośrednio do pana prezesa Greinke, stała nasza słuchaczka, tak się pani podpisała, pyta, czy na, w tej chwili może pan coś powiedzieć na temat sytuacji spółki Port Gdańskiej Eksploatacja. Przypomnijmy, tam był proces prywatyzacji tej spółki. To jest ostatnia spółka niesprywatyzowana na terenie Portu Gdańskiego, z tego co pamiętam.
Tak, jest tak? To spółka eksploatacyjna. W tej chwili jesteśmy w sporze sądowym z podmiotem, który został wyłoniony w ramach postępowania. W tej chwili toczy się proces sądowy. Myśmy też ostatnio wydali taki komunikat, że do czasu zakończenia tego postępowania na razie nie będziemy komentować tej sprawy.
No więc cały komentarz do tej sprawy jest taki, że trwa spór sądowy. Zobaczymy, w jaki sposób on się zakończy. Przechodząc do kolejnego tematu, chociaż cały czas jesteśmy w porcie w Gdańsku i tym, co tam się dzieje. Podpisano w ostatnich dniach listopada bardzo dużą umowę na inwestycje związane z rozwojem tak zwanego portu wewnętrznego. To, co mówimy DCT czy Naftoport, to jest port zewnętrzny wychodzący bezpośrednio na Zatokę, a jest jeszcze druga część portu, która no, nie chcę powiedzieć, że jest zaniedbana, absolutnie nie. Natomiast tam potrzebne są inwestycje między innymi hydrologiczne. Ogromne pieniądze będą między innymi europejskie. Panie prezesie, jaki jest główny cel tych inwestycji i co byście państwo chcieli w tym porcie wewnętrznym? Jakie cele do osiągnięcia?
Otrzymaliśmy dotacje na 3 projekty. Jeden z nich zakłada właśnie pogłębienie toru wodnego w porcie wewnętrznym. To jest odgłówek wejścia do portu do obrotnicy przy wyspie Ostrów i dalej pogłębienie również kanału Kaszubskiego. Projekt ten zakłada również rozbudowę nabrzeży. W przypadku jednego z nich, ja tutaj nie chcę mówić, użyć pojęcia rozbudowa, to jest budowa na nowo, tak? Dworzec drzewny to jest nabrzeże, gdzie w tej chwili mamy port, w którym wisi plakietka zakaz cumowania. No to nie może się zdarzyć i taki jest nasz cel, rozbudować ten port, zmienić jego oblicze i to się naprawdę powinno udać. My własne środki mamy zarezerwowane na ten projekt, także w tej chwili czekamy na pozwolenia na budowę i jak tylko je otrzymamy, niezwłocznie ogłaszamy przetargi, ruszamy z pracami. Będzie to rozbudowa 5 kilometrów nabrzeży. Tor wodny zostanie pogłębiony w części do 12 metrów i szerokość tego toru będzie wynosiła 90 metrów właśnie od główek do wyspy Ostrów. Natomiast w części kanału Kaszubskiego tor zostanie pogłębiony do 10,8 metra i szerokości 70 metrów.
A panie prezesie, bo skoro największe statki, te oceaniczne między innymi, wpływają do portu zewnętrznego, tam przypomnijmy, ponad 15 metrów mogą mieć statki, które przypływają. Jeżeli tu mamy 12,5 metra, jaki jest taki pomysł strategiczny? To oczywiście także wiąże się z tym, kto tam prowadzi bezpośrednio tą działalność. Natomiast jaki jest pomysł na ten port wewnętrzny? Czy tam więcej wycieczkowców, czy tam więcej promów? Czy to będzie się systematycznie zmieniać wraz z zapotrzebowaniem?
Wycieczkowce to też jest grupa statków, które obsługujemy. To jest też bardzo duży rynek. My w tej chwili na kolejny rok zawizowaliśmy największą liczbę statków, bo blisko 70. Na 2018 rok mamy zgłoszoną awizację na ponad 40 jednostek. W związku z tym no, staramy się, aby również w tym zakresie port się rozwijał. No, takim idealnym miejscem dla wycieczkowców wydaje się być Westerplatte. To jest historia. Jako region nie musimy się naprawdę wstydzić niczego. Piękna starówka, piękne atrakcje dookoła Trójmiasta. Także no, cały czas pozostaje kwestia wielkości tych jednostek. No, jednostki rosną. W związku z tym, chcąc nie chcąc, sam port będzie musiał się zmieniać, żeby był uniwersalny i kompleksowy, będzie musiał być w całości głębokowodny, tak aby nie odmówić możliwości przeładunku żadnej jednostce.
A panowie, pytanie wybiegające trochę w przyszłość. Mówi się o tym, że być może na Zatoce Gdańskiej w ramach portu w Gdańsku powstałby pływający gazoport, tak? Jest taki plan, Grupa Lotos przymierza się do jego realizacji, chociaż to, jak to będzie organizacyjnie realizowane, to jeszcze nie wiadomo, bo tak jak powiedziałem, to jest dość odległa przyszłość. Czy nie, bo obawiacie się państwo, że z przyczyn bezpieczeństwa powstanie takiej jednostki przeładunkowej pływającej na zatoce mogłoby mieć negatywny wpływ, czy pod względem dostępu do portu, czy z przyczyn logistycznych byłoby trudniej, czy jest taka opcja budowy, że to by było absolutnie neutralne z punktu widzenia jakiegokolwiek innego ruchu właśnie wycieczkowców, kontenerowców, czy tych paliw, które przypływają do naftoportu, czy tu nie ma pewnej obawy?
Znaczy, każda inwestycja jest analizowana, uzgadniana, także nie wyobrażam sobie sytuacji, w której po prostu się tak sobie buduje pływającą jednostkę do regazyfikacji LNG. Rozmawialiśmy, tak prawda, z przedstawicielami Gazsystemu, którzy są odpowiedzialni za ewentualne powstanie takiego terminala. Natomiast na dzień dzisiejszy, no to jest jeszcze sfera pomysłów, tak? Natomiast w mojej ocenie dla zachowania bezpieczeństwa energetycznego jak najbardziej powinniśmy myśleć o takiej jednostce. Z punktu widzenia portu tylko się cieszyć, bo kolejne ładunki, kolejne przeładunki, kolejny rozwój.
A panie Marku, z punktu widzenia interesów transportowo-logistycznych, Władimir Putin zapowiedział, że mimo że trwają procedury w Unii Europejskiej, między innymi w Polsce, związane z budową Nord Stream 2, że tak czy inaczej ten gazociąg powstanie, bo on jest potrzebny, jak to mówi Putin, przede wszystkim Europie, chociaż wiemy, że przede wszystkim Rosji. Czy to w jakiś sposób uderza w nasze interesy, czy ma pan tutaj obawy związane, czy po prostu musimy już przyzwyczaić się do tej myśli, że druga nitka po dnie Bałtyku przebiegnie?
Na pewno tak. Będzie to jakieś utrudnienie w dostępie do naszego obszaru. Natomiast ja powiem może bardziej ogólnie. Polska jest w środku Europy. Polska jest na mapie połączeń północ-południe i wschód-zachód. Można użyć takiego porównania do niezatapialnego lotniskowca i nasza rola jest olbrzymia. Myślę, że właśnie transport, logistyka, połączenia, które tworzymy, powinny stać się dla Polski bardzo ważnym źródłem dochodów. Transport kołowy, transport kolejowy, transport intermodalny, to są wszystko branże, które się w świecie niesamowicie szybko rozwijają i stanowią duże źródło dochodów. Dlatego my jako organizacja, która ma nie tylko za cel rozwijać branżę, ale chcielibyśmy wprowadzać również wszelkiego rodzaju innowacje. I myślę, że tu jest duże pole do popisu dla naszych naukowców. Akurat u nas w klastrze mamy takie uczelnie, mamy takich naukowców, których chcą współpracować i myślę, że oni powinni wprowadzać innowacje na miarę światową i dzięki temu Polska będzie mogła stać się liderem w pewnych wąskich sektorach.
Czyli nie oglądać się na ten Nord Stream 2 i nie przejmować?
Nie przejmować się. Mogę tylko powiedzieć, że takie rzeczy już się zdarzają. Powiem, że nasi członkowie naszego klastra są wykonawcami pierwszego na świecie elektrycznego promu pasażersko-samochodowego, który pływa już od około 2 lat w Norwegii. Myślę, że takie rozwiązania, takie nowinki techniczne powinniśmy popierać i to powinno być dla naszego przemysłu morskiego, przemysłu stoczniowego, powinno być w tej chwili głównym zadaniem. Powinniśmy rozwijać to w oparciu o plany rozwojowe, krajowe, no bo to jest coś, co wykracza poza nasze możliwości tutaj regionalnego finansowania i myślę, że takie rozwiązania powinny być wdrażane również u nas. Trochę boleję, że jeszcze u nas linia Trójmiasto-Hel nie jest zelektryfikowana, ponieważ taki tramwaj wodny, elektryczny tramwaj wodny byłby niezwykłą gratką dla turystów, a także odciążyłby połączenie, które jest w tej chwili nie do przejechania w sezonie letnim.
No drogowo wybierać się na Hel to jest
stanie w korkach. Sprawa. Dlatego myślę, że też tutaj nasza współpraca taka międzyklastrowa, między firmami doprowadzi wkrótce do powstania takiego promu i uruchomienia.
Czyli nie oglądamy się na Rosjan, nie oglądamy się na Nord Stream 2, tylko realizujemy własną politykę. No i być może trzeba w taki sposób do tego podejść. Ja dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Przypomnę, naszymi gośćmi w Studio Radia Gdańsk byli Łukasz Grańkę, prezes portu w Gdańsku, Łukasz Wojtasiak z Inkubatora Morskiego, Marek Świeczkowski, klaster logistyczny. A skoro mówimy o środowych programach w Radiu Gdańsk, to Morska Środa już po 14 w Akwapilocie. Anna Rębas opowie o kryształowych żaglach, czyli nagrodach dla żeglarzy, które zostały już rozdane. A po godzinie 22 program o marynarce wojennej. Zajmiemy się po pierwsze zamieszaniem wokół modernizacji technicznej naszej floty, czyli opowiemy, będzie ta modernizacja, nie będzie, w jakim zakresie i kiedy. A także Sylwester Pięta przyjrzy się USS Zumwalt. To jest najnowocześniejszy na świecie okręt wojenny, który oddany został do służby w Stanach Zjednoczonych. Co takiego nowoczesnego jest w tym okręcie? Po 22 opowie Sylwester Pięta.